Dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. To jest drugie spotkanie z animacją w trakcie Akademii Kina Światowego. W poprzednim semestrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa był, może tak, może nie, była mowa o początkach animacji rysunkowej i o tym tak zwanym okresie klasycznym. I głównym bohaterem tamtego spotkania był Walt Disney. Nawet jak ktoś nie był, to myślę, że łatwo może sobie wyobrazić, czego dotyczył ten wykład. Dzisiaj natomiast zajrzymy na drugi biegun, można powiedzieć na antypody Disneylandu i przyjrzymy się, jak rozwijała się animacja, jak rozwijało się kino animowane po 1945 roku w obszarze właśnie animacji artystycznej i autorskiej. Dzisiaj zobaczymy zestaw filmów liczący około 70 minut. On jest starannie dobrany i reprezentuje różne kinematografie, różne tendencje w światowej animacji tego okresu. Ale to jest oczywiście tylko zestaw, bo ta animacja artystyczna po 1945 roku jest arcybogata. To jest mnóstwo różnych ośrodków produkcyjnych, mnóstwo różnych tendencji, gatunków, wielu znakomitych twórców. Ja chciałbym o nich opowiedzieć. Nie będę mówił tylko o tych filmach, które zobaczymy. Chciałem umieścić je w jakimś szerszym kontekście całej epoki. Będę gdzieś obracał się wokół tych sześciu wytwórni, tych sześciu kinematografii. Opowiem też o twórcach, których filmów nie zobaczymy dzisiaj, którzy też są ważni dla zrozumienia pewnych przemian kina animowanego w tym właśnie okresie. I też powiem to samo, co powiedziałem, mówiąc o początkach animacji w zeszłym semestrze. Zobaczymy filmy, które zostały zrealizowane po to, żeby je oglądać na dużym ekranie. A nie na ekranie laptopa, nie na ekranie telewizora. I to myślę, że świetna okazja, żeby dzisiaj właśnie te piękne, wspaniałe filmy zobaczyć właśnie tutaj w warunkach kinowych. No właśnie, będę chciał opisać pewną epokę, też pewne zjawisko w historii kina animowanego i aby uporządkować ten ogromny obszar, bo tu mówimy o kilku kontynentach, wielu różnych tendencjach, no, spokrewnionych ze sobą, ale też rozwijających się zupełnie różnych warunkach, nie wiem, ekonomicznych czy ustrojowych. I aby stworzyć jakąś taki w miarę wyrazisty obraz tego zjawiska, chciałbym skupić się na czterech takich filarach, na których opiera się ta animacja autorska, artystyczna, tej omawianej przeze mnie epoki. I wydaje mi się, że to jest najbardziej twórczy okres w historii animacji krótkometrażowej. Tutaj jakby działy się najważniejsze rzeczy, takie no właśnie mierzone tą miarą osiągnięć artystycznych. Jakby pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, i to byłby ten pierwszy filar, to jest rozwój nowych wytwórni, rozwój nowych ośrodków, w których produkuje się filmy animowane. To jest przełamanie tego monopolu dużych amerykańskich wytwórni, oczywiście z Disneyem na czele. Aha, to może warto zaznaczyć, że ja będę mówił właściwie o pewnego rodzaju rewolucji w kinie animowanym. A każda rewolucja, no, musi mieć z jednej strony swoich przywódców, swoich rewolucjonistów. Myślę, że każda kinematografia, którą tutaj widzimy, ma takiego przywódcę. Tutaj po prawej stronie widzimy Jerzego Trnkę, wybitny twórca filmów lalkowych z Czechosłowacji. On też był właśnie jednym z tych takich, można powiedzieć, rewolucjonistów. Ale też rewolucja musi mieć swojego przeciwnika, musi mieć tyrana, którego trzeba obalić. No i oczywiście łatwo się domyślić, kto był tym tyranem. Był nim Walt Disney. Postać szalenie ważna dla kina animowanego. Tu ja nie chcę, broń Boże, deprecjonować jego, czy umniejszać jego osiągnięć, ale dla młodych twórców kina animowanego z całego świata po 1945 roku stał się taką personą, którą oskarżano o wiele różnych grzechów. O to, że zepchnął animację na niewłaściwe tory, że blokował rozwój animacji artystycznej i autorskiej. Wielu tych twórców, o których powiem też, zobaczymy filmy niektórych twórców dzisiaj na ekranie, oni próbowali właśnie tworzyć filmy w opozycji do kina disneyowskiego. A do tego wątku jeszcze wrócę. No i właśnie, pojawiły się nowe wytwórnie, nowe ośrodki, w których próbowano realizować filmy animowane według innej logiki niż w Burbank, gdzie mieściła się wytwórnia Walta Disneya. To były bardzo różne wytwórnie i nie wiem, czy da się je sprowadzić do jakiegoś jednego wspólnego mianownika. Inaczej działały wytwórnie w Stanach Zjednoczonych, inaczej w Kanadzie, a inaczej nie wiem, w Polsce czy Jugosławii. Tutaj te czynniki polityczne, geopolityczne, ekonomiczne miały ogromny wpływ na kształt tychże wytwórni, ale myślę, że można wyróżnić trzy takie podstawowe tendencje, czy trzy różne systemy. Po 1945 roku pojawiają się wytwórnie państwowe filmów animowanych. Bo teraz warto zaznaczyć, produkcja filmów animowanych to bardzo trudna, skomplikowana, niedochodowa forma filmowa, tak? To znaczy rzadko kiedy opłaca się produkcja filmów animowanych, chyba że to są filmy adresowane do szerokiego kręgu publiczności, tak? Czy chyba że to są filmy produkowane na rynek telewizyjny, no to prędzej. Ale jeżeli ktoś chce realizować filmy artystyczne, autorskie, z jakimiś ambicjami, no to nie może oczekiwać, że zarobi. Przynajmniej nie jest to takie proste i oczywiste. Ale, no właśnie, tutaj takim remedium było stworzenie placówek finansowanych z kasy państwowej, gdzie twórcy nie musieli się wreszcie, to był właśnie ewenement w historii animacji, bo w wcześniejszych epokach coś takiego się nie zdarzało. Twórcy mogli zająć się realizacją filmów, realizacją swoich artystycznych zamierzeń, nie oglądając się na zyski, na słupki z przychodami, nie musząc jakby no podejmować jakichś kompromisów dotyczących swojej twórczości filmowej. Mam tu na myśli takie wytwórnie jak Sojus Multfilm, ZSRR, Polski Semafor czy Bratrzy w Triku z Czechosłowacji. W krajach bloku wschodniego, gdzie no, kinematografie zostały znacjonalizowane, dotknęło to również tego sektora filmu animowanego, rysunkowego, lalkowego, z dużą korzyścią oczywiście dla animacji. Oczywiście taki upaństwowiony system ma też swoje minusy. Co prawda nie ma presji ekonomicznej, ale z reguły pojawia się jakaś presja polityczna, cenzura, jakieś mechanizmy kontroli. Ci twórcy z tym musieli się borykać. Do tego wątku jeszcze wrócę, ale no, mieli zapewnione etaty. Daniel Szczychura, polski mistrz animacji właśnie artystycznej z tej epoki, wspominał, że on był na tak zwanej gotowości. To był taki etat, że dostawał pensję niezależnie od tego, taką minimalną pensję niezależnie od tego, czy kręcił filmy, czy ich nie kręcił. Więc jeżeli zależało mu na jakiejś premii, na jakichś lepszych zarobkach, na wyjeździe za granicę, na festiwal, no to kręcił więcej, to się bardziej starał. Ale jak nie miał pomysłów i zmagał się z jakimś tam kryzysem twórczym, to nic nie kręcił. I dalej żył. Można powiedzieć komfortowe warunki dla kogoś, kto właśnie nie chce iść na kompromisy artystyczne i te wytwórnie w ten sposób działały. Tak? Twórca mógł nawet sobie przez rok kręcić jeden krótkometrażowy film, bo celem często był efekt artystyczny, z tego rozliczano twórców, a nie zysk. On był czymś drugorzędnym. To można powiedzieć taki pierwszy system, który wypadałoby wyróżnić. Były też oczywiście wytwórnie prywatne, które w tym okresie, które zorganizowano na nieco innych zasadach niż takie tradycyjne, komercyjne wytwórnie filmów rysunkowych. Znaczy, no, łatwo sobie wyobrazić, jak działała taka typowa wytwórnia disneyowska, na przykład studio Disneya. Tak? Taki fordowski system organizacji pracy z podziałem na role, z podziałem na sekcje, gdzie nie ma za dużo miejsca na indywidualność i realizację jakichś autorskich zamierzeń. Po 1945 roku powstało dużo mniejszych, bardziej niezależnych wytwórni filmowych, które operowały mniejszymi budżetami, ale mogły sobie pozwolić na coś, no, czego nie można było realizować w wytwórniach Disneya czy innych takich dużych komercyjnych wytwórniach. Można było sobie pozwolić na jakąś indywidualność, nawet na jakieś wizualne szaleństwo, na eksperymentowanie z formą i treścią. Więc pojawia się coś takiego jak animacja niezależna. Może nie do końca w tym znaczeniu tego słowa, jakim dzisiaj go używamy, ale już można mówić o początkach przynajmniej animacji niezależnej, która powstaje na marginesie tego głównego nurtu, tych dużych wytwórni, dużych ośrodków produkcyjnych. Mamy coś pomiędzy kinematografiami państwowymi i takimi czysto prywatnymi, komercyjnymi. Mamy mianowicie studia, które są dotowane przez państwo. Czy one nie są całkowicie finansowane z państwowych pieniędzy, ale po 1945 roku pojawia się taka tendencja, by finansować twórczość artystyczną w krajach kapitalistycznych, w których wcześniej często twórcy filmowi byli zdani sami na siebie. Musieli tak realizować te filmy, żeby po prostu zarobić na ich dystrybucji. Myślę, tutaj dobrym przykładem jest National Film Board of Canada, również Zagrzeb film, gdzie tam są pewne mechanizmy takie komercyjne, te filmy trafiały na rynek, one też musiały jakoś tam na siebie zarobić, ale jednocześnie były dotowane przez państwo, co zapewniało twórcom jakąś tam stabilność finansową, czy tymże ośrodkom jakąś stabilność finansową. W tych firmach również trzeba było oszczędzać pieniądze, nie można było sobie pozwolić na taką rozrzutność, jaka panowała w studiu Disneya, ale coś za coś. Mniej pieniędzy, ale większa wolność twórcza. To z reguły w świecie animacji idzie w parze. I to było, można powiedzieć, rewolucyjne rozwiązanie w świecie animacji, bo animacja autorska, artystyczna istniała przed 1945 rokiem, ale nie było łatwo być animatorem takim niezależnym, uprawiającym animację artystyczną w latach 30., bo wielu wybitnych twórców animacji, takich jak Aleksander Aleksiejew czy Władysław Starewicz, Bertolt Bartosz, po zrealizowaniu filmu miało podstawowy dylemat. Filmy te były realizowane za własne pieniądze w jakichś domowych często wytwórniach i ci twórcy kręcili często arcydzieła, ale mieli wielki problem, co z nimi potem zrobić, bo nikt ich nie chciał. Nie było jakiegoś takiego systemu dystrybucji zakupu filmów, których głównym celem były te ambicje artystyczne. To wsparcie, o którym mówię, nie dotyczy tylko finansowania, ale też dotyczy właśnie tego całego procesu dystrybucji, ale o tym może jeszcze trochę więcej za moment. Też zmieniły się warunki w wytwórniach, a mianowicie w wytwórniach filmów animowanych zaczęli pracować ludzie z ambicjami artystycznymi, z wykształceniem artystycznym. Dzisiaj to nas nie dziwi. Dzisiaj w Akademiach Sztuk Pięknych mamy bardzo często, może nawet już na ogół, pracownię filmu animowanego, czy w szkołach filmowych uczy się dzisiaj animacji. To jest zrozumiałe, ale w latach 30. to było zupełnie niezrozumiałe. To było niespotykane. Na przykład Walt Disney prowadził swoją własną szkołę, taką rysunku, w której uczył ludzi bez artystycznego wykształcenia. Z reguły rekrutował ludzi z jakimś tam talentem do plastycznym i przyuczał ich do zawodu, tak, jakby ucząc ich realizacji filmu na wzór disneyowski. Po 1945 roku do tych różnych wytwórni trafiają ludzie już z takim, można powiedzieć, akademickim albo artystycznym wykształceniem. To są malarze, to są graficy, to są ludzie po szkołach filmowych, scenografowie. A oprócz tego te wytwórnie podejmują współpracę z szeroko pojętym światem sztuki, który zwraca uwagę na animację. Animacja jakby staje się coraz bardziej wyrazistsza, coraz częściej przekonuje ludzi z kręgów sztuki wysokiej, że w tym świecie kryją się jakieś ambicje, że tu nie chodzi tylko o ten animowany świat zwierzątek, jakiś taki humor lekki, łatwy i przyjemny, ale że animacja może być również działalnością artystyczną i wytwórnie te podejmują często właśnie współpracę z profesjonalnymi kompozytorami, scenografami, ludźmi właśnie z kręgów sztuki wysokiej, co oczywiście wpływa na kształt tych filmów. Na przykład w Polsce Krzysztof Penderecki komponuje muzykę do wielu krótkometrażowych filmów animowanych w Związku Radzieckim, na przykład Alfred Sznitke współpracuje z Sojus Multfilmem. Pojawiają się też nowe formy dystrybucji kina animowanego. I to można by było nazwać takim drugim filarem, na którym spoczywa ta animacja artystyczna i autorska w tej epoce. Pierwszym są nowe wytwórnie, nowe metody pracy, nowe formy produkcji, a drugim filarem są nowe formy dystrybucji kina animowanego. Bo przed wojną film animowany, czy nie tylko przed wojną, również po wojnie, film animowany był głównie pokazywany jako dodatek do głównego seansu, do filmu pełnometrażowego. Tyle, że po 1945 roku ten zwyczaj w kinie amerykańskim zaczyna powoli umierać. W Europie Wschodniej, Centralnej jeszcze się jakoś trzyma. W Ameryce Disney zapoczątkowuje w taki symboliczny sposób animację pełnometrażową, chociaż nie jest pierwszym, który wpadł na pomysł realizacji animowanego filmu pełnometrażowego, ale w tych różnych kinematografiach, które eksperymentują z kinem animowanym, pojawiają się nowe formy dystrybucji kina animowanego. Na przykład w Europie modne są tak zwane kina aktualności oraz kina krótkich filmów. Czyli powstają kina, w których wyświetla się wyłącznie repertuar krótkometrażowy. I to jest świetne miejsce właśnie do dystrybuowania tego rodzaju filmów. Film animowany, który właśnie zawsze jest problem. Co zrobić z takim krótkim filmem animowanym? No, pełnometrażowy można wprowadzić do regularnej dystrybucji. Krótki, no, to już jest kłopot. Więc powstają osobne kina, w których można takie filmy pokazywać. Dalej próbuje się łączyć te krótkometrażowe filmy z pełnometrażowymi, ale też jakby pojawia się nowe medium, które pomaga animacji trafić do szerszego kręgu odbiorców. No, tym medium jest oczywiście telewizja. Oczywiście film animowany przede wszystkim znajdzie sobie miejsce w telewizji w tym tak zwanym sobotnim poranku, czyli mam tutaj na myśli animację dla dzieci, animowane serie dla dzieci, ale pojawiają się kanały, które często to są telewizje publiczne, które muszą realizować jakąś tam misję wychowawczą, kulturalną. Pojawiają się stacje telewizyjne, które pokazują krótkometrażowe animacje artystyczne. Oprócz tego pojawiają się festiwale kina animowanego i kina krótkometrażowego, w trakcie których jakby wymienia się, jakby poszczególne kinematografie wymieniają się osiągnięciami, zapoznają z nowymi tendencjami w kinie animowanym. Tworzy się taki rynek festiwalu kina animowanego i krótkometrażowego. W tym okresie, o którym jest mowa, są takie najgłośniejsze festiwale, odbywają się w Zagrzebiu, Annecy, Krakowie, Mai, Toronto i w Oberhausen. Oprócz tego film animowany pokazuje się w ambasadach, organizuje się różne retrospektywne pokazy. Filmy animowane pokazuje się w różnych instytucjach zajmujących się sztuką współczesną, w różnego rodzaju klubach filmowych, DKF-ach oraz film animowany trafia w taką przestrzeń muzeów, galerii, więc właśnie tych instytucji, które koncentrują się na sztuce współczesnej. Animacja zostaje uznana za jakiś element, rozdział, wycinek sztuki współczesnej i różne tendencje w kinie animowanym. Ten świat sztuki wysokiej uznaje za jakby wystarczająco poważne, aby nobilitować animację i wpuścić do tych instytucji, które wcześniej nie były zainteresowane pokazywaniem filmów animowanych. Tak? Mamy już dwa filary. Nowe wytwórnie, nowa logika produkcji i nowe formy dystrybucji. Film animowany wypływa, tak metaforycznie można powiedzieć, wypływa na szersze wody. Że jakby łatwiej trafić na animację artystyczną, autorską, z ambicjami w dystrybucji kinowej czy telewizyjnej. I ten trzeci filar, być może najważniejszy, animacja sięga po nowe techniki, sięga po nowe środki wyrazu, jakby preferuje nowe rozwiązania stylistyczne. Można to zamknąć pod hasłem animacja ograniczona i nowe techniki. co oznacza animacja ograniczona. Animacja ograniczona jest, można powiedzieć, na drugim biegunie takiej animacji pełnej czy klasycznej, takiej właśnie w typie disneyowskim. Myślę, że ten przykład może dobrze to ilustruje. Po lewej stronie Królewna Śnieżka Walta Disneya, po prawej stronie film Johna Habley'a, który właśnie jest utrzymany w konwencji tej animacji ograniczonej. Animacja pełna, ta jest realistyczna, jest pełna, jest jakby bogata w szczegóły, postacie są utrzymane w taki realistyczny sposób, konwencje, sposób prowadzenia narracji kopiują to, w jaki sposób opowiada się historię w takim tradycyjnym kinie aktorskim, tradycyjnym kinie hollywoodzkim. Animacja ograniczona próbuje zerwać z tym disneyowskim realizmem, który po wojnie uchodzi już powoli za kicz. Za taką plastykę słodką, cukierkową, pozbawioną jakichkolwiek wartości artystycznych, a Disney jakby z roku na rok staje się coraz bardziej takim dyżurnym chłopcem do bicia dla różnych radykalnych twórców kina animowanego, którzy uważają, że tego rodzaju rozwiązania plastyczne, narracyjne, to jest bezguście, ponieważ w sztukach plastycznych dzieje się tyle nowych, ciekawych rzeczy, że trzeba się jakby mierzyć z nowymi stylami, poszerzać słownik animacji, szukać nowych rozwiązań formalnych. I tutaj można powiedzieć taką odpowiedzią dla kina disneyowskiego jest animacja ograniczona. Słowo ograniczona może źle się kojarzyć. Tak? Ograniczona, więc niedoskonała, niepełna, jakaś prymitywna. Ale tu nie chodzi o to, że ona jest wybrakowana albo że twórcy nie mają wystarczająco talentu albo że nie potrafią rysować w takim realistycznym stylu, w jakim były wykonane filmy disneyowskie. Ograniczona, a więc jakby sprowadzona do takich bardziej symbolicznych elementów. Animacja ograniczona inspiruje się sztuką współczesną, sztuką abstrakcyjną. Zwraca uwagę na to, co się dzieje w sztukach plastycznych, ilustracji, komiksie, plakacie. Tam odnajduje inspirację. Inspiruje się Picassem, inspiruje się Matissem. Podpatruje, jak w jaki sposób można redukować ten świat przedstawiony, żeby on był atrakcyjny, żeby on się świetnie sprawdzał na ekranie, ale żeby unikał właśnie tej dosłowności, o którą oskarża się Walta Disneya. Myślę, że ten kadr tutaj dobrze to pokazuje. Film Rooty Toot Johna Habley'a, gdzie wszystko odgrywa rolę. Tak? Świat jest zredukowany do prostych form, ale każdy element odgrywa jakąś rolę, nawet kolor. Tak? Nie ma tutaj realistycznego tła jak w filmach Disneya. Wystarczy jedna czerwona plansza za plecami bohaterów i ona mówi więcej niż świat wymalowany w realistyczny sposób. Twórcy kina animowanego inspirują się początkami kina. Eksperymentują z ruchem, eksperymentują z różnymi technikami animacji. Tutaj myślę, że takim guru tej animacji ograniczonej jest Norman McLaren. Dzisiaj zobaczymy jego film. To jest szkocki twórca filmów animowanych, który większość swojej kariery spędził w Kanadzie, realizując filmy dla National Film Board of Canada. Zresztą tutaj widzimy Normana McLarena w trakcie pracy nad filmem. No to są zupełnie inne warunki niż w studiu disneyowskim. Tutaj już nie ma tej całej wielkiej machiny produkcyjnej. Tu nie ma poszczególnych działów, sekcji. Tak? Jedna sekcja zajmuje się rysowaniem poszczególnych klatek, druga sekcja przerysowywaniem szkiców ołówkowych za pomocą tuszu, trzecia nie wiem, kolorowaniem, czwarta storyboardami itd., itd. Tutaj twórca jest sam. Tak? Norman McLaren był wręcz takim, może być nauczycielem, pedagogiem, osobą, która nie tylko realizowała filmy, ale uczyła innych animatorów, innych filmowców, jak realizować filmy animowane według nowej logiki. Norman McLaren mówił w jednym z wywiadów, że twórca filmów animowanych powinien mieć taką bliskość, jeżeli chodzi o warsztat, jaką ma muzyk grający na instrumencie. Zresztą Norman McLaren grał na skrzypcach, więc wiedział o co chodzi. Chciał, żeby ten proces produkcji był bardziej intymny, prostszy, ale też jakby bardziej artystyczny, bardziej zbliżony do tradycyjnych sztuk plastycznych. Norman McLaren chciał, żeby produkcja filmu animowanego bardziej przypominała malowanie obrazu czy wykonywanie jakiejś grafiki niż tą taką wielką fordowską machinę produkcyjną. To było takie, można powiedzieć, gigantyczne laboratorium poszukiwań artystycznych i te różne poszukiwania artystyczne pokazały, że można bardzo daleko odejść od tej animacji klasycznej, pełnej, w stronę abstrakcji i dalej zachować kontakt z widzem, dalej przykuwać uwagę widza. Nawet jakieś proste formy graficzne na ekranie mogą mieć siłę wyrazu, można z ich pomocą opowiedzieć bardzo atrakcyjne historie. Tu nie potrzeba tego disneyowskiego realizmu. Norman McLaren był mistrzem właśnie w redukowaniu tych środków wyrazu. Potrafił, po prawej stronie taki znakomity przykład filmu Krzesło Cherry Tail, gdzie mamy jakąś czarną scenografię, scenę, aktora, krzesło i z pomocą tych prostych rekwizytów, tak, bo tutaj aktor też jest traktowany trochę jak rekwizyt, Norman McLaren inscenizuje znakomity film, nominowany do Oscara, pokazywany na całym świecie. Uważa, że prostota jest istotą animacji, że właśnie trzeba zabrać animatorowi studio, to będzie więcej myślał, będzie poszukiwał jakichś niebanalnych rozwiązań. Im więcej pieniędzy, im więcej sprzętu, im więcej możliwości, tym gorszy efekt artystyczny, uważał Norman McLaren. Więc on uważał, że jak ma mało pieniędzy, to świetnie. Jak dostał pieniądze na film Cherry Tail, to robił wszystko, żeby nie wykorzystać całego budżetu. Bo liczył, że to przekuje się właśnie na jakieś ciekawe rozwiązania. I zrealizował ten film za połowę budżetu, który i tak był minimalny. Uważał, że poszukiwania twórcze, improwizacja, coś, co w takiej disneyowskiej jest w ogóle nie do pomyślenia, że można improwizować przy produkcji filmu animowanego. On uważał, że to jest wręcz istotą tych nowych poszukiwań w kinie animowanym. Właściwie wykorzystywał wszystkie możliwe techniki, z reguły w niekonwencjonalny sposób. Próbując poszerzać środki wyrazu kina animowanego, ale też poszerzać definicję kina animowanego. Norman McLaren lubił bawić się jakby tymi pograniczami pomiędzy kinem live action, czy kinem żywej akcji, i kinem animowanym. Na przykład animować ludzi, co wydaje się absurdalne. Po co animować ludzi? Człowiek może sam się ruszać, nie trzeba go animować klatka po klatce. Norman McLaren animował ludzi, animował przedmioty codziennego użytku, rysunki, jakieś obiekty trójwymiarowe, rysunki pastelowe, bawił się animacją 3D. Właśnie nie było chyba techniki, której by nie dotknął. Był również zafascynowany tak zwaną animacją non-kamerową. I wielu animatorom w tamtym pokoleniu wydawało się, że to jest właśnie taki najbardziej doskonały środek ekspresji. Tutaj widzimy Normana McLarena w trakcie pracy nad filmem non-kamerowym, animacja non-kamerowa, a więc animacja realizowana bez kamery filmowej, tak? Malowana bezpośrednio na taśmie filmowej. Tutaj jesteśmy już bardzo blisko takiego tradycyjnego warsztatu artysty plastyka, który właśnie nie ma kamery, nie ma jakiegoś pulpitu do animacji, nie ma komputerów, nie ma studia, nie ma całej tej machiny produkcyjnej, ma tylko pędzel, farby, taśmy, rysuje na nie jakieś abstrakcyjne, mniej lub bardziej wzory, animuje je klatka po klatce, w takim właśnie malarskim geście. Inny bohater tego pokazu, Julian Antonisz, który pojawi się za moment na ekranie, również był jednym z mistrzów animacji non-kamerowej, zresztą kierował się bardzo podobną logiką, co Norman McLaren. Również następuje rewolucja w takim tradycyjnym filmie rysunkowym. I tutaj obok Normana McLarena warto wyróżnić Zagrzeb Film i twórców jakby zrzeszonych w tej wytwórni, którzy próbowali no, zreformować język filmu rysunkowego. Kreskówki właśnie jak najdalej odchodząc od tego disneyowskiego realizmu. Tu widzimy po lewej stronie kadr z filmu Don Quixote dla Dokistla, a po prawej stronie szkice do filmu Piccolo Dushana Vukotića. Dushan Vukotić to bardzo ważna postać w historii animacji artystycznej. To jest pierwszy animator spoza Ameryki, który otrzymał Oscara za film krótkometrażowy. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no co tam Oscary, czy w świecie animacji artystycznej to jest aż tak istotne. Moim zdaniem to jest istotne, bo to pokazuje, że jakby nastąpił przełom. Tak? Jakby ta animacja eksperymentalna, albo o jakichś walorach eksperymentalnych, o ambicjach eksperymentalnych, rozlała się również w obszarze animacji komercyjnej. Jakby nie sposób było dłużej udawać, że zapanowały jakieś nowe tendencje, że pojawiła się moda na jakieś nowe rozwiązania formalne, stylistyczne w kinie animowanym. Ci twórcy z Zagrzeb filmu drogą eksperymentów doszli do wniosku, że można zredukować liczbę klatek w filmie animowanym z 24, to jest taki standard disneyowski, można powiedzieć, do 8, tak? No, raz, mniej pracy, mniejszy budżet, do realizacji takiego filmu potrzebna jest mniejsza ekipa, no ale trzeba to przekuć oczywiście na jakieś nowe środki wyrazu. Tę płynność ruchu, tą bogatą plastykę można zastąpić rytmem, timingiem, właśnie takim graficznym symbolizmem. Można sprowadzić postaci do graficznych symboli, można ten świat zarysować właśnie w taki sposób troszeczkę prymitywny, troszeczkę naiwny. Oni nawet lubili się czasami odwoływać do tradycji malarstwa prymitywnego, czy do rysunków dziecięcych, tak? Bo uważali, że tutaj widać jakieś cenne źródła inspiracji. Można ten świat przedstawiony zredukować do prostych, symbolicznych form i stworzyć filmy mocne, wyraziste. Te filmy charakteryzują się takim mocnym timingiem, takim silnym zrytmizowaniem ruchów, postaci. No i oczywiście też tutaj nie sposób rozdzielić formę od treści. Tym poszukiwaniom formalnym towarzyszyły bardzo odważne takie poszukiwania nowych tematów dla kina animowanego, ale o tym za moment. Tu też warto podkreślić, nie że chciał się jakoś tutaj znęcać nad biednym Waltem Disneyem, no moim zdaniem to jest postać wybitna, bez której nie sposób zrozumieć w ogóle kino animowane, ale no, jak się porównuje tych wielkich rewolucjonistów z starym dobrym wujkiem Waltem, no widać jak różne ambicje im przyświecały. No, wielu twórców pracujących dla Walta Disneya już przed wojną próbowało namówić go, żeby troszeczkę zmienił swój styl plastyczny, żeby właśnie poszedł w stronę eksperymentów. Pożyczano mu różne albumy ze sztuką współczesną, licząc, że może coś go zainspiruje i że zgodzi się właśnie odświeżyć środki wyrazu, ale Walt Disney nigdy jakby nawet chyba do tych albumów nie zajrzał. Uważał, że właśnie animacja musi być realistyczna, opowiedziana jakby zgodnie z kanonami klasycznego kina hollywoodzkiego. A tych twórców nikt nie musiał namawiać do poszukiwań. Tutaj wręcz można dostrzec taki radykalizm artystyczny w ich poszukiwaniach. Zresztą jak się czyta różne teksty, manifesty, to też jest charakterystyczne dla tej epoki. Wielu tych twórców no, uwielbiało pisać manifesty, jakieś teksty krytyczne, udzielało wywiadów, w których no, krystalizowali czy rozwijali swoją filozofię sztuki filmowej. Jak się na przykład czyta teksty twórców Zagrzeb filmu, no to tam widać mnóstwo radykalizmu. Tak? Oni uważają się za prawdziwych artystów. Oni uważają się za jakąś taką odnogę sztuki współczesnej i jakby nie chcą mieć nic wspólnego z takim disneyowskim mainstreamem. Dushan Vukotić uważał, że animacja musi być zawsze kreacyjna. Tak, animacja nie może być realistyczna. Uważał, że animacja nie może opowiadać takich fabuł, które dałoby się nakręcić za pomocą kamery. Bo to jest bez sensu, bo to nie jest animacja. W jednym z wywiadów, czy właściwie w wielu wywiadach cały czas powtarzał to samo, że jak zaczyna pisać scenariusz i nagle dochodzi do wniosku, że to dałoby się pokazać za pomocą kamery, wyrzuca taki scenariusz do śmietnika. Film animowany powinien być autotematyczny. Jakby pojawia się też taki element zupełnie nieobecny w takim klasycznym animacji disneyowskiej. Tak? Film animowany nie może pokazywać, w filmie Disneya, tak? Nie może pokazywać, że zdradzać, że jest animacją. Nie może jakby kierować uwagi na formę. A ci twórcy uwielbiają zaglądać za kulisy. Jakby zdradzać, co tak naprawdę oglądamy. Pozwalają zajrzeć widzowi za ekran i uwielbiają bawić się samym językiem animacji. Czy też samym tworzywem, dochodząc do wniosku, że w animacji można wszystko, tak? Animacji nie obowiązuje prawdopodobieństwa, nie obowiązuje prawo realizmu, nie obowiązuje prawo fizyki, nic nie obowiązuje, obowiązuje prawo formy. Twórca może pokazać, co chce, jak chce. No, ktoś może powiedzieć, że w filmach Disneya też jest dużo baśniowości, cudowności, ale zawsze ma to jakieś uzasadnienie. Tak? Słonik Dumbo, jeżeli pamiętacie Państwo ten przepiękny film Disneya, nie lata dlatego, że nie wiem, jest ożywionym rysunkiem albo pod wpływem jakiejś magicznej siły, tylko dlatego, że ma wielkie uszy, które właściwie pełnią funkcję skrzydeł. W filmach tych bardziej radykalnych twórców takie prawo prawdopodobieństwa nie obowiązuje. Ci twórcy bawią się językiem animacji w sposób twórczy. Warto też podkreślić, że ta epoka, o której mówimy, to jest wielki renesans różnych zapomnianych technik albo takich technik, co do których uważano, że one już się wyczerpały. Także tutaj już jakby nie można w tym obszarze nic nowego, ciekawego powiedzieć. Myślę, że taki wielki renesans następuje animacji lalkowej, która przed wojną jest wykorzystywana głównie do produkcji efektów specjalnych. Także Państwo pamiętacie tego pierwszego King Konga, Coopera i Tsaka, no to właśnie King Kong jest ożywiony za pomocą animacji lalkowej przez genialnego twórcę Willisa O'Briena. Tutaj jakby ci twórcy animacji lalkowej wykorzystywali swój talent. Jakby animacja lalkowa jest jakoś tak przeraźliwie realistyczna w tej epoce. Po 1945 roku twórcy kina lalkowego szukają nowych inspiracji. Przede wszystkim w teatrze. Redukują ten świat przedstawiony do jakichś prostych form. Bawią się tworzywem. Tutaj widzimy kadry z dwóch filmów Karela Zemana, wybitnego czechosłowackiego twórcy filmów lalkowych. Po lewej pan Prokołk, taki bohater wykreowany przez Zemana. Po prawej kadr z filmu Inspiracja, gdzie Zeman animuje szklane figurki. Znaczy, twórcy kina lalkowego również próbują sił w różnych nowych tworzywach, szukają, jakby próbują poszerzyć język animacji lalkowej. Cenną inspiracją jest sztuka ludowa i ten tradycyjny teatr lalkowy, który daje różne ciekawe możliwości, o których powiem za moment. A wielu innych twórców wymyśla swoje techniki. Tak? To jest taki, tę epokę można traktować jako taki wielki poligon doświadczalny nowych form ekspresji. Dzisiaj zobaczymy właściwie najwybitniejszych, najgłośniejszych polskich filmów krótkometrażowych. Film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego, nagrodzony Oscarem, gdzie Rybczyński również posłużył się swoją własną, autorską, bardzo skomplikowaną techniką, miesiącami realizując ten film, no, który nawet do dzisiaj może budzić podziw dla kogoś, kto nie wie, jak to zostało zrobione. Trzeba pamiętać, że to było jeszcze zrealizowane w epoce, kiedy nie było komputerów. Chociaż jak Rybczyński pojechał do Hollywood, to wszyscy myśleli, że on ma, że tam w tej biednej Polsce muszą mieć jakieś niezwykłe komputery, że takie filmy da się realizować, bo w Hollywood nikt by nie potrafił wówczas jeszcze. Taki znakomity sposób zsynchronizować w jednym ciasnym pokoiku 20 kilka postaci przeplatających się w takim jakimś dziwnym, chocholim tańcu. No ale właśnie to jest charakterystyczne dla tej epoki. No, państwowa wytwórnia, pracownik na etacie, który jest po szkole artystycznej połódzkiej filmówce, który doskonale opanował warsztat i który ma dużo czasu, żeby zrealizować swoją ideę artystyczną. To jest bardzo skomplikowane, ale łatwiej jest realizować artystyczne idee, kiedy nie ma właśnie tej presji czasu i presji zarobku. Rybczyński sobie to wszystko bardzo starannie wyliczył, najpierw na papierze milimetr, metrowym, a następnie za pomocą swojej autorskiej techniki jakby zapętlił, zagęścił w ciasnym pokoiku dwadzieścia kilka postaci, jakby próbując z ich pomocą opowiedzieć no, taką ciekawą historię, ale nie będę może zdradzał. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, będziemy mogli o tym porozmawiać już po prezentacji filmów. I czymś, co jakby podsumowuje te wszystkie eksperymenty, no jest hasło animacja autorska. To jest złota epoka animacji autorskiej. Oczywiście to nie jest tak, że animatorzy wymyślili kino autorskie. Znaczy, to już Państwo wiecie, że ta polityka autorska zrodziła się na gruncie kina fabularnego. Nie byłoby polityki autorskiej, gdyby nie wszystkie nowe fale, których wysyp mieliśmy po 1945 roku w wielu różnych kinematografiach światowych. Ale no, każdy ma chyba taką świadomość, że w tradycyjnym kinie polityka autorska może być traktowana tak trochę w cudzysłowie, albo tak no, niezbyt dosłownie. W filmie nie można być jedynym autorem. Znaczy, bardziej mi się podoba metafora generała i armii. Znaczy, autor filmowy jest takim generałem, który podejmuje decyzje, który bierze na siebie odpowiedzialność w razie porażki albo w razie zwycięstwa, który opracowuje strategię, zatrudnia sztab i kontroluje ten sztab, no, ale ma armię pracowników, którzy wykonują te wszystkie prace. I każdy autorski film, nawet jeżeli to będzie do dzieła Godarda czy Truffaut, są to no, dzieła zbiorowe, wykonane przez pewien zespół ludzi. A od lat 40. animatorzy próbowali udowodnić, że tylko w obszarze kina animowanego można mówić o autorstwie w takim no, pełnym, właściwym tego słowa znaczeniu. Takim to autorstwie totalnym. Autorstwo totalne polega na tym, że jeden człowiek realizuje film od początku do końca, jakby odpowiadając za wszystkie aspekty tego filmu. To jest trudne, tak? No bo to trzeba być bardzo utalentowanym człowiekiem o wielu różnych kompetencjach, ale właśnie w tej epoce niektórym twórcom rzeczywiście udało się odegrać wszystkie role na planie filmowym, a wielu twórców no, łączyło kilka różnych funkcji. Jerzy Trnka, ten mistrz animacji czechosłowackiej, on produkował lalki, sam tworzył te lalki, projektował scenografię, budował tę scenografię, reżyserował filmy, jeszcze animował te lalki na planie. Julian Antonisz, można go uznać za realizatora, czyli jakby on sam często realizował film. Do pomocy miał tylko kamerzystę przy niektórych filmach, a przy niektórych nie, bo jak już powiedziałem, był zafascynowany animacją non-kamerową, która właśnie operatora nie potrzebuje. A dodatkowo sam sobie jeszcze komponował muzykę, bo miał wykształcenie muzyczne. Rekordzistą jest oczywiście Norman McLaren, który wiele swoich filmów zrealizował sam, od początku do końca, jakby we wszystkich jakby aspektach, czyli nawet te dwa zawsze najtrudniejsze elementy są zdjęcia i muzyka. Norman McLaren również realizował animacje non-kamerowe, a dźwięk tworzył w taki sposób syntetyczny, rysując tę ścieżkę dźwiękową na marginesie kliszy. A więc rozwija się animacja autorska w takim bardzo radykalnym wymiarze, ale nie tylko, bo nie chciałbym stworzyć jakiegoś takiego fałszywego obrazu tej epoki, że wszyscy twórcy kina animowanego realizowali swoje filmy w pojedynkę. No, mówiłem przecież o wytwórniach, a jak wytwórnia to jest ekipa. Ale w tych wszystkich wytwórniach, o których była mowa, ta ekipa jest zredukowana do minimum i każdy w tej ekipie odgrywa jakąś istotną rolę i odciska swoje autorskie piętno na danym projekcie artystycznym. Po prawej stronie widzimy kadr z filmu Jurija Norsteina Bajka nad bajkami. No, Jurij Norstein był animatorem, reżyserem. On miał ekipę, która odpowiadała za muzykę, za opracowanie plastyczne, ale to było raptem kilka osób w takim wąskim gronie stworzono film, w którym każdy mógł odcisnąć swoje autorskie piętno, które jest widoczne na ekranie. W tej epoce również działają reżyserzy, którzy no, nie są takimi autorami totalnymi. Znaczy jakby realizują te filmy w bardziej tradycyjny sposób, pełniąc na przykład funkcję wyłącznie reżysera, ale no, próbują odciskać swoje piętno właśnie poprzez tematy, poprzez autorski styl. Ale pora przejść do ostatniego zagadnienia, ostatniej kwestii. To jest ten czwarty filar, na którym spoczywa animacja autorska, artystyczna tej epoki, o której mówię. To są nowe zadania i nowe funkcje dla kina animowanego. Pojawiają się nowe gatunki animacji, nowe odmiany animacji. Ci twórcy eksperymentują nie tylko z formą, ale i z treścią. Przede wszystkim animacja uwalnia się wreszcie od stereotypu komedii, tak? Od takiego zabawnego przerywnika, krótkiego, humorystycznego dodatku. Tu warto też podkreślić, że to jest dość skomplikowany problem, bo animacja nie narodziła się jako medium dla dzieci, jako kreskówka, jako medium zabawne, tak? Które ma śmieszyć. Te role zostały animacji narzucone dużo później. No i tutaj też mocno przyczynił się Walt Disney do tego oraz telewizja po 1945 roku, ale ci twórcy próbowali walczyć z tym stereotypem. Jakby próbowali szukać nowych form ekspresji dla kina animowanego, ale kina animowanego właśnie dla dorosłych. Próbowali udowodnić, że to jest medium jak każde inne, tak? Z pomocą którego oczywiście można opowiedzieć zabawny żart, ale można też pójść w zupełnie inną stronę. Wyróżniłbym kilka różnych takich form ekspresji, czy też przykładów takiej samorealizacji twórców kina animowanego. I zacząłbym od animacji abstrakcyjnej, eksperymentalnej, awangardowej. To nie jest tak, że w tym pokoleniu twórcy odkryli coś takiego jak animacja abstrakcyjna. Można tutaj wręcz mówić o trzecim pokoleniu twórców awangardowych, tak? W kinie animowanym. Pierwsze abstrakcyjne filmy animowane powstały w latach 20., a pierwsze próby nawet są wcześniejsze. Tylko, że w pewnym momencie ta awangarda gdzieś tam sobie umarła śmiercią naturalną, zwłaszcza w latach 30., kiedy zmieniła się sytuacja polityczna na świecie, potem wybuchła wojna. Po 1945 roku wrócono do różnych porzuconych eksperymentów właśnie z animacją abstrakcyjną. Ale próbowano tę animację abstrakcyjną już uprawiać troszeczkę inaczej niż w latach 20. czy 30. Ta animacja abstrakcyjna w latach 20. czy 30. była często dość nieprzyjazna dla zwykłego odbiorcy. Była taka surowa, jakaś taka matematyczna surowość w tej animacji. Ona jest jakaś taka odpychająca. Za tym wszystkim stały jakieś takie bardzo awangardowe idee, trudne do strawienia przez kogoś, kto nie jest jakby z kręgów awangardy. Ta awangarda w kinie animowanym w latach 40. czy 50., 60. jest bardziej przyjazna dla oka. Jakaś taka wersji soft, że pozwolę sobie użyć takiego słowa. Taka lekka, dowcipna, pozbawiona właśnie tego radykalizmu lat 20. Tutaj widzimy kadry z filmów Normana McLarena, który zresztą chyba ten po lewej stronie ten film pod tytułem Kos obejrzymy dzisiaj, gdzie mamy właśnie taką zabawę formą na granicy abstrakcji, ale z poczuciem humoru, z takim talentem do pur nonsensu. Po prawej stronie taki szalony eksperyment z muzyką wizualną pod tytułem Synchromia. Ale jednocześnie rozwija się tak zwana animacja malarska, znaczy, która może nie jest abstrakcyjna, ale która jakby próbuje realizować się w taki trochę malarski sposób. Twórcy kina animowanego zwracają uwagę na tą stronę plastyczną. Po lewej stronie kadr z filmu Caroline Leaf. Dzisiaj zobaczymy bodajże dwa filmy tej wybitnej amerykańskiej twórczyni kina animowanego, która największe swoje arcydzieła chyba właśnie zrealizowała dla National Film Board of Canada. Po prawej stronie Jerzyk we mgle Jurija Norsztajna. Twórcy kina animowanego chcą, żeby pojedyncze kadry ich filmów miały taką samą wartość, co obrazy wiszące w galerii. Rozwija się animacja zaangażowana, której nie możemy mylić z propagandą, no bo animowana propaganda jest stara jak kino animowane w zasadzie. Może nawet i pierwszy film animowany, czyli Apel zapałek Arthura Melbourne Coopera, był poniekąd filmem propagandowym, reklamowym. Tu chodzi o angażowanie się twórców kina animowanego w różne ważne problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Ci twórcy kina animowanego uważają się za bardzo poważnych artystów i nie chcą tylko śmieszyć, bawić swojej widowni, chcą również komentować najbardziej istotne wydarzenia z pierwszych stron gazet, a także opisywać ten tak zwany świat nieopisany, bo w wypadku animacji ten świat nieopisany był bardzo rozległy. Przez dziesiątki lat animacji próbowano zepchnąć właśnie do twórczości dla dzieci, twórczości pozbawionej właśnie tego pierwiastka dorosłego. I ci twórcy kina animowanego, posługując się często właśnie metaforą, symbolem, jakimś skrótem myślowym, chcą wejść na teren, który jest dla nich obcy, na którym oni nawet nie są mile widziani. Polski twórca kina animowanego Jan Lenica bardzo ładnie kiedyś porównał film animowany właśnie tego okresu, tę animację artystyczną, do Konia Trojańskiego. Bo ta animacja rzeczywiście czasami działała jak taki kontrojański. Ta siła stereotypu pozwalała przemycić różne treści, które były dla widzów zaskakujące. Jakby cały czas działał ten stereotyp. Animacja, aha, a więc to są jakieś niepoważne filmy, to są jakieś filmy dla dzieci. Jak animacja, to tam nie może być przemocy, to tam nie może być żadnych zakazanych treści, tam nie może być erotyki, nie może być polityki, będzie tylko jakiś ezopowy świat wyprany z realnych problemów. I to pozwalało twórcom kina animowanego właśnie przemycać w zaskakujący sposób treści, szokujące nawet dla widzów. Dzisiaj, z tego co pamiętam, jest tutaj jeden film Normana McLarena, Sąsiedzi, który właśnie zawiera bardzo szokujący przekaz, bardzo szokujące nawet dla współczesnego widza obrazy. Taki właśnie zaskakujący sposób. Twórcy angażują się również w krajach bloku wschodniego, gdzie panuje cenzura, gdzie w kinie, również w kinie animowanym pewnych rzeczy nie można powiedzieć wprost, ale tu warto zaznaczyć, animacja jest słabiej cenzurowana niż kino pełnometrażowe, aktorskie, bo ta siła stereotypu działa również w tym obszarze. Wielu cenzorów wychodzi z założenia, to tylko animacja, tak? To nie jest nic bardzo poważnego. To są tylko krótkometrażowe filmy. Siła ich oddziaływania nie jest tak mocna jak kina pełnometrażowego, więc w kinie animowanym można więcej. W niektórych kinematografiach wręcz te wytwórnie filmów animowanych są takimi miejscami, w których mile widziani są dysydenci. Więc ci twórcy, artyści, którzy nie mogą realizować się w swoich dyscyplinach z przyczyn politycznych. Myślę, że tutaj najlepszym przykładem był Sojuz Multfilm, radziecka wytwórnia filmów animowanych, gdzie można, władza pozwala na to, zatrudniać, nie na etacie, ale jako współpracowników, twórców, którzy są niepożądani wręcz jakby w tym oficjalnym obszarze kultury, więc wybitni plastycy, aktorzy, kompozytorzy, również reżyserzy mogą współpracować z animatorami, ponieważ od twórców kina animowanego wymaga się czegoś innego niż od twórców kina aktorskiego. Wymaga się przede wszystkim prestiżu, jakichś nagród. Animacja służy również do ocieplania wizerunku kinematografii, nawet wizerunku polityki w danym kraju. A przede wszystkim działa właśnie ta siła stereotypu, przez którą nie zwraca się tak uwagi na to, co się dzieje w tychże wytwórniach. Po lewej stronie kadr z wybitnego filmu Jerzego Trynki Ręka, film szalenie odważny, opowiadający o walce artysty, o niezależność twórczą. Jak łatwo się domyślić, takie tematy w ustrojach socjalistycznych były zabronione. Film bardzo naiwny od strony plastycznej, bohaterem jest taki pajacyk, rzeźbiarz, który chce uprawiać sztukę dla sztuki, nie chce angażować się w politykę, ale właśnie taka socrealistyczna ręka zmusza go, żeby się podporządkował i realizował sztukę na jakieś zamówienie społeczne. Film z bardzo tragicznym finałem, którego nie zdradzę. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, na pewno znajdziecie ten film. To dobrze ilustruje, w jaki sposób animacja z pomocą metafory, tego właśnie stereotypu sztuki niepoważnej przemyca bardzo poważne refleksje na temat polityki kulturalnej, czy w ogóle na temat polityki w zakamuflowany sposób. A po prawej z filmu Człowiek w ramie Fiodora Chytruka, film, który również za pomocą takich bardzo prostych symboli opowiada o władzy, właśnie o tym, w jaki sposób pięcie się po szczeblach władzy zmusza ludzi do niszczenia swoich przeciwników i czym obarczona jest walka o opozycję w tym świecie władzy. Innym takim ważnym nurtem w kinie animowanym tego okresu jest animacja autobiograficzna. Twórcy traktują film animowany jako medium, z pomocą którego można opowiedzieć o swoich własnych, osobistych, prywatnych rozterkach. Może zacytuję Jana Szwankmajera. Tu widzimy dwa kadry z jego filmu Wymiary dialogu. Jan Szwankmajer był wielkim zwolennikiem animacji autobiograficznej. W zasadzie sugerował wielokrotnie, że każdy jego film zawiera jakieś autobiograficzne elementy. Nawet jeżeli ich nie widzimy, nawet jeżeli on nie pojawia się dosłownie na ekranie i nie mówi niczego wprost, to w różnych sytuacjach, obrazach, metaforach ukryte są jego prywatne rozterki, jego prywatne lęki, jego prywatne obsesje. Jan Szwankmajer w wywiadzie mówił: w mojej pracy, niczym dawni alchemicy, ciągle destyluję wodę moich doświadczeń z dzieciństwa, obsesje, dziwactwa, lęki. Tak by zaczęła płynąć ciężka woda wiedzy, niezbędna do transmutacji życia. Oczywiście on tutaj posługuje się taką retoryką alchemika, czy metaforami, że opisuje warsztat alchemika. Uważa się za takiego alchemika, który z pomocą animacji ożywia własne jakieś obsesje, przekłada je na ekran. Wielu twórców w tym pokoleniu mówi o różnych doświadczeniach życiowych, pokoleniowych i egzystencjalnych. Animacja poetycka. No, myślę, że najtrudniej ją jest zdefiniować. Ona się najbardziej wymyka spod kontroli. Jest zresztą tak samo jak poezja. Nie jest łatwo zdefiniować, czym jest poezja. Ale może ująłbym to tak. Animacja w tym okresie rozluźnia spójność narracyjną, rozluźnia tą taką fabularną ciągłość, rezygnuje z gagów, rezygnuje z takiej właśnie linearnej akcji i stawia na to, co się wymyka racjonalizacji, stawia na klimat, nastrój, na jakiś wieloznaczny przekaz. Animacja posługuje się metaforycznymi, wieloznacznymi obrazami, w których chowa jakieś autobiograficzne elementy, jakieś pokoleniowe doświadczenia, albo no właśnie treści, których nie da się przekuć na słowa, bo gdy próbujemy je opisać za pomocą słów, to one jakby znikają, tak? One nagle stają się zbyt dosłowne i umykają nam. Wielu twórców kina animowanego tej epoki opowiada takie właśnie opowieści, czyli z jednej strony ezopowe, bo tu po lewej stronie widzimy kadr z filmu Jurija Norsteina Nad bajkami, więc jakby pojawia się ten element, który jest też charakterystyczny dla animacji klasycznej, disneyowskiej, ale jakby wymyka się jakby oczekiwaniom widzów. Jakby sięga do podobnych tradycji, co twórcy kina komercyjnego, ale proponuje rozwiązania jakby zupełnie innej sfery. Myślę, że tutaj w ogóle ten film Norsteina byłby najlepszym przykładem. Nie ma niestety możliwości, żeby go obejrzeć. Dzisiaj jest zbyt długi. film, którego się nie da się streścić, nie da się opowiedzieć. Tak bardzo jest eteryczny, tak bardzo jest wieloznaczny i w tym filmie Norstein jakby jednocześnie próbuje opowiedzieć o pamięci wojny widzianej z perspektywy dziecka, czyli o swoim też dzieciństwie, próbuje jednocześnie mówić o kondycji artysty, mówi też trochę o swojej żydowskiej tożsamości, włącza w to rosyjski folklor, opowiada wielkiej historii, właśnie o przemianach politycznych w Związku Radzieckim na przestrzeni wielu lat, a może nawet dekad. Jednocześnie porusza jakieś bardzo uniwersalne tematy dotyczące przemijania, dotyczące egzystencji, bycia w świecie. To wszystko, jakby można powiedzieć, jeszcze na koniec zamiesza w kotle i łączy te obrazy, tworząc taką właśnie poetycką grę różnych znaczeń i refleksji. Jakby w zgodzie ze starą dewizą obraz wart tysiąca słów. Potem na kino uprawia Caroline Leaf. Dzisiaj zobaczymy jej film również. Animacja filozoficzna. To też bardzo istotna tendencja w kinie animowanym tego okresu. Tutaj specjalistami od tej animacji są polscy twórcy. Mówię to nie dlatego, że tutaj kieruję się jakimś patriotycznym obowiązkiem, ale rzeczywiście w latach zwłaszcza 60., 70. Polska animacja jest rozpoznawalna na całym świecie. Mówi się o tak zwanej polskiej szkole animacji i twórcy polskiej animacji, tutaj widzimy kadr z filmów Mirosława Kijowicza, Klatki i Sztandar. Ci twórcy właśnie uchodzą za filozofów kina. To brzmi jak oksymoron, bo od animacji nie wymagamy właśnie treści filozoficznych. Jakby nie, wydaje nam się, że animacja i filozofia to zupełnie inne sfery. Ale właśnie twórcy, którzy kierują się różnymi ambicjami, jakby próbują poszerzać język animacji również w tym kierunku. Co oznacza animacja filozoficzna? No bo oczywiście nie są to jakieś traktaty filozoficzne na ekranie. Nie jest to również jakby kino filozoficzne, nie wiem, w typie Tarkowskiego czy Kieślowskiego. Ja znalazłem taką ciekawą definicję z artykułu publicystycznego, która dobrze oddaje, czym właśnie była ta animacja filozoficzna. Może ją zacytuję. Bogusław Zagroba, polski publicysta, krytyk filmowy. Filmowiec filozof nie próbuje imitować świata. Nie kokietuje bogatą wyobraźnią. Za pomocą prostych znaków graficznych tworzy sytuacje będące metaforycznymi uogólnieniami ludzkich doświadczeń, takich jak zjawiska społeczne i moralne, czy związki między faktami z życia i cechami ludzkiego charakteru. Tak? A więc proste sytuacje, proste metafory, jakieś abstrakcyjne albo graniczące z abstrakcją zdarzenia, z pomocą których twórcy kina animowanego próbują mówić o jakichś egzystencjalnych rozterkach ludzi żyjących w bardzo trudnych czasach, bo ten okres powojenny to okres też zimnej wojny, ogromnych takich transformacji społecznych, to jest okres różnych politycznych zawirowań, problemów. I to kino ma swoje tematy. Nawet sobie wynotowałem kilka takich podstawowych tematów kina filozoficznego. Egzystencjalne pytania o sens życia, pytania o kondycję człowieka w zmieniającym się świecie, problem zniszczenia środowiska naturalnego, kondycja człowieka w kleszczach ideologii albo różnych systemów, pytania o istnienie Boga, pytania o konsekwencje postępu technologicznego. To są tematy, które zajmują animatorów, filozofów. Te filmy są, można powiedzieć, też na biegunie takich tradycyjnych kreskówek. Czasami nawet mówi się o tym, że to są antykreskówki. Znaczy, to są filmy bardzo estetyczne pod względem inscenizacji. Tu nie ma humoru, nie ma prostych gagów. Często nie ma jakby takiej tradycyjnej narracji. Filmy to są mroczne, egzystencjalne, smutne, tragiczne, jednocześnie ironiczne, uszczypliwe. Więc tutaj jesteśmy już naprawdę na drugim biegunie takiej tradycyjnej animacji disneyowskiej. Czy nie tylko Polacy zajmują się animacją filozoficzną. W innych kinematografiach te tendencje również można zaobserwować. ta różnorodność kina animowanego w tym okresie jest ogromna. Już nie jest sposób omówić wszystkie, wyświetlić, pokazać, zasygnalizować wszystkie tendencje w animacji autorskiej. Są twórcy tacy jak John Hubley, którzy kręcą animowane eseje, więc są twórcy, którzy szukają... próbują jakby wkroczyć na taką ziemię niczyją pomiędzy kinem dokumentalnym, kinem faktów, a kinem czystej kreacji, kinem animowanym. John Hubley kręci głośny film o gwiazdy i ludzie, w którym próbuje zrozumieć miejsce człowieka w kosmosie. Taki właśnie film to jest troszeczkę naukowym wykładem, trochę taką czystą fantazją, trochę filozofią, trochę esejem. Są twórcy, którzy idą w stronę adaptacji literatury. No, nie jest to zjawisko całkowicie nowe. Walt Disney również adaptował teksty literackie, ale z reguły ograniczą się do literatury dla dzieci, ewentualnie do tradycyjnych baśni, na przykład baśni braci Grimm. Ci twórcy, o których tutaj mowa, adaptują bardzo poważne teksty literackie. Po lewej stronie widzimy kadr z filmu Sen nocy letniej Jerzego Trynki. To jest próba przełożenia Szekspira na takie widowisko baletowe. Po prawej stronie adaptacja tego samego twórcy Wesołego Przygód Dobrego Wojaka Szwejka. A więc poważna klasyka literacka przełożona na język animowanych obrazów. Po lewej stronie kadr z filmu Karolin Leaf i adaptacja Kawki przyłożona na takie właśnie jakieś oniryczne obrazy rodem z koszmaru sennego. Po prawej stronie kadr z filmu z wytwórni United Productions of America, adaptacja poematu Alana Edgara Poe, a więc różne klasyczne teksty literackie trafiają na ekran adaptowane przez animatorów. Jest mnóstwo innych jeszcze tendencji, o których w ogóle nie ma czasu, na które w ogóle nie ma czasu, bo animacja, jakby czy twórcy kina animowanego mają coraz większy apetyt, jakby coraz bardziej poszerzają to terytorium, na którym chcą działać, wchodząc w relacje z sztuką psychodeliczną, plakatem czy komiksowym undergroundem. Po lewej stronie głośny, skandalizujący film Ralpha Bakshiego Kot Fritz, po prawej oczywiście Żółta Łódź Podwodna Georgia Daninga z muzyką The Beatles. Pojawiają się animowane, w tym okresie, o którym mowa, animowane opery, filmy, różne odmiany satyry filmowej, filmy, które właściwie nawet nie są filmami, tylko bardziej jakimiś videoartami, eksponatami rodem z galerii sztuki współczesnej. Pojawiają się różne filmowe plakaty itd. itd. Kino animowane rozszerza się na coraz to kolejne obszary. Zmierzając do końca. Tę epokę tak naprawdę zakończy rewolucja cyfrowa. Tak? Ona zmieni kulturę produkcji, ona wprowadzi nowe konwencje, nowe techniki. Tym takim symbolicznym początkiem rewolucji jest oczywiście są sukcesy wytwórni Pixar z przełomu lat 80. i 90., chociaż pierwsze symptomy tej rewolucji cyfrowej można wyczuć wcześniej, w latach 50. to są takie absolutne początki, a w latach 70. pojawiają się pierwsze takie realne osiągnięcia. Tu widzimy kadr z jednego z takich pierwszych fabularnych filmów zrealizowanych za pomocą komputera. To jest Głód Petera Foldesa, zrealizowany dla National Film Board of Canada. Na progu tej rewolucji cyfrowej animacja będzie przeżywała mały kryzys, ale właśnie to wszystko jest wpisane w ten taki cykl reform, czy też rewolucji. Bo wszystkie te pozytywne zjawiska, o których mówiłem, przyniosą również szkody w pewnym momencie. Żeby etatyzacja jest dobra, rozwój tych takich niezależnych wytwórni, no to wszystko pozwoliło animacji osiągnąć różne wcześniej niespotykane efekty. artystyczne, ale to wszystko przyczyniło się do jakiejś nadprodukcji filmu artystycznego. Animacja utraciła swój elitarny charakter. W ogóle definicja animacji bardzo się poszerzyła i ze szkodą dla kina animowanego. Jakby w tej branży bardzo elitarnej to zaczął panować zbyt duży ruch. Ten rozwój technologiczny też przyniósł trochę szkód, no bo filmy animowane można było z każdą dekadą realizować coraz łatwiej, a więc to też przyczyniło się do jakiejś nadprodukcji, do jakiegoś eklektyzmu, do powielania różnych sprawdzonych rozwiązań. Również te tendencje, o których była mowa przed chwilą, jakieś tam, nie wiem, animowane eseje, filmy filozoficzne, filmy zaangażowane, doprowadziły do tego, że powstało wiele filmów wtórnych. Wielu twórców kina animowanego dostrzegło, że jest koniunktura na, nie wiem, na filozofowanie w animacji, więc nagle nastąpił wysyp jakichś właśnie nudnych, płytkich filmów filozoficznych, czy filmów angażujących się znowuż w ten sam sposób, bez szczerego ładunku buntu. Co sprawiło, że jakby no, na progu tej rewolucji cyfrowej nawet niektórzy widzowie mieli już dość tych wszystkich poważnych tendencji i zatęsknili za starym, dobrym, rozrywkowym filmem animowanym. Ale tak to chyba właśnie jest w dziedzinie animacji, że gdy następuje ten kryzys, pojawia się jakaś kolejna nowinka, pojawia się kolejna rewolucja, pojawia się przede wszystkim jakaś nowa technika, która reformuje sposób realizacji filmów. I właśnie w latach 80. i 90. rozpocznie się już całkowicie nowy okres w historii kina animowanego, ale nie sposób zrozumieć współczesnej animacji, nawet tej komercyjnej, nie sposób zrozumieć, nie wiem, Pixara czy DreamWorksa bez różnych radykalnych osiągnięć twórców animacji, o których była mowa. Twórcy ci udowodnili, że film animowany może być bardzo poważnym medium, poszerzyli środki wyrazu kina animowanego i wepchnęli film animowany na nowe tory. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia filmów, a po projekcji, jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, krótka dyskusja, rozmowa. Ja też chętnie udzielę odpowiedzi na pytania, jeżeli takie będą. Dziękuję.